Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żeby Wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Najpierw liturgia słowa, która tak jakby spulchniała nasze serce i przygotowywała na pewne rzeczy. W pierwszym czytaniu słyszymy, że po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci, wola Pańska spełni się przez Niego. A więc tak jakbyśmy ten trud, który przeżywamy osobiście, ofiarowali Panu Bogu w darze i to pozwoli nam spełnić do końca wolę Pańską, ujrzeć światło, nim się nasycić. W drugim czytaniu słyszymy, że przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Znowu ta pomoc, otwarcie się na Pana Boga, na Jego łaskę, współpraca z nią pozwala nam w stosownej chwili odnaleźć właśnie pomoc, a więc konkretne działanie. I fragment Ewangelii, który jakby pokazuje właśnie tę ludzką przywarę walki o władzę, walkę światu właśnie zewnętrznego, wewnętrznego. I Jezus w pewnym momencie mówi: nie do mnie jednak należy dać moje miejsce po stronie prawej lub lewej, ale dostanie on się tym, dla których zostało przygotowane. A więc jest jakiś plan Pana Boga, który warto, żebyśmy rozeznali, by go podjąć w swoim życiu, w swojej codzienności. To wszystko sprawia, że ten świat wewnętrzny, który mamy, jest nam potrzebny do tego, żeby odczytać właśnie te sytuacje, które możemy ofiarować Panu Bogu. Ten świat wewnętrzny jest nam potrzebny do tego, żeby otworzyć się na łaskę i z nią współpracować. I ten świat wewnętrzny jest nam potrzebny do tego też, żeby we właściwy sposób rozeznać wolę Pana Boga i w nią wejść. Stąd Maryja, Mater Admirabilis, patronka życia wewnętrznego, jest dla nas takim obrazem właśnie łączenia świata duchowego i świata fizycznego. Myślę, że za każdym razem, kiedy wchodzimy do kościoła, kiedy rzucimy okiem na ten obraz, powinien stać się dla nas takim wyrzutem sumienia, pobudzającym do nas oczywiście do dobrego działania, mianowicie do tego, żeby zastanowić się, jak sprawić, żeby te światy ze sobą się dogadywały. Sprawić, żeby te światy ze sobą współgrały, istniały, a więc świat duchowy i świat fizyczny. Bo myślę, że nam nie trzeba planować dnia, tygodnia, obowiązki same przychodzą. Jest ich tyle, że najczęściej stwierdzam, że nie mam czasu zrobić tego czy tamtego i najgorsze jest to, że zawsze nie mam czasu na to, co duchowe. Bo raczej w spowiedzi nie wyznajemy grzechu pod tytułem zapomniałem coś zjeść, czy nie miałem czasu, żeby coś zjeść, ale nie miałem czasu się pomodlić, zapomniałem o poście piątkowym, to bardzo często. A więc świat duchowy, świat fizyczny, w jaki sposób je łączyć? Myślę, że właśnie ten obraz staje się dla nas takim pewnym kształtem, zaproszeniem do tego, żeby go odczytać przez modlitwę i przyjąć go jako pewien taki scenariusz dla naszego życia, jako wspólnoty. Codziennie, kiedy wchodzę do kościoła, mimowolnie ten żółty opa gdzieś tam pada na obraz Matki Bożej i zawsze się pojawia we mnie takie pytanie, co dziś mi przygotowałaś, co się będzie działo, w jaki sposób mi zaprogramuje właśnie ten dzień. I myślę, że znakiem takim wytyczającym kształt naszego dnia, zadań, obowiązków parafii i realizacji różnych starych i nowych inspiracji, staje się właśnie ten obraz. Jest dla mnie taką instrukcją duchową i fizyczną, którą staram się rozczytywać na nowo i zastanawiać się, co jeszcze pięknego mamy czynić jako wspólnota. W centrum tego obrazu jest Matka Boża, ale tak jakby promienie rozchodzą się do różnych znaków, które są wokół niej. Można by było powiedzieć, że właśnie ona jest w centrum, jako ta, która właśnie jest wyraźnym znakiem życia wewnętrznego, a na zewnątrz są te wszelkie aktywności, które świadczą o ludzkim życiu. I poprzez kolejne dni będę starał się dotknąć tych znaków, dzisiaj o nich nie będę mówić. Tych 5 szczególnych znaków, które są widoczne, one nas zapraszają do tego, żeby zwrócić na nie uwagę, że one są potrzebne i ważne, ale one właśnie potrzebują jakby współpracy tego życia wewnętrznego. Trochę historii tutaj z naszej parafii. Ten obraz pojawił się w naszej parafii w 1953. Myślę, że wielu z Was pamięta, ale wielu przybyłych pewnie nie miało okazji. Ten obraz pojawił się jako pewne wotum. Podziękowania za uratowanie życia, za opiekę i otrzymane łaski w okresie prześladowań przez władzę i szczęśliwy powrót z więzienia. Tak odnotowane jest w kronice. Państwo Joanna i Kazimierz Krawcowie ufundowali ten obraz Mater Admirabilis, kobiel. Tak jak wspominałem, oryginał jest freskiem namalowanym na ścianie w kaplicy Trinità dei Monti w Rzymie. Kopię obrazu wykonano na zamówienie fundatorów artysta z Gniezna. Tutaj w kościele on troszkę wędrował. Do 1966 roku był w centrum, tak jak teraz. Został on przeniesiony wówczas wraz z remontem prezbiterium. Pojawił się nowy drewniany ołtarz i też tutaj w prezbiterium podłoga. I wtedy ten obraz został przeniesiony tutaj na tą ścianę boczną między obrazem Jezusa Miłosiernego a chrzcielnicą. I tak było do lat 91., gdzie wraz z nowym remontem prezbiterium i zamurowaniem wnęki, zamalowaniem obrazu, który tutaj wcześniej był, obraz znowu wrócił do centralnego miejsca kościoła. I tyle było jakby z historii. Więcej nie jest odnotowane. To, co jest najciekawsze właśnie, chciałoby się wiedzieć, dlaczego ten obraz taki, a nie inny, no zawsze musi być jakiś niedosyt informacji. Z tych bieżących takich, no w 2022 on krótko wsiąknął tutaj z kościoła. 18 marca został odświeżony, wyczyszczony, naprawiony i nieco przemalowany. 12 kwietnia on wrócił 2022 roku po kapitalnym remoncie tutaj kościoła do prezbiterium. Śmieję się, że wiem nawet o której godzinie, 15:34, więc już konkretnie wraca. Myślę, że ta ogólna historia krótka naszej tutaj świątyni w kontekście tego obrazu, myślę, że przede wszystkim jakby zwraca uwagę, że jest to obraz dziękczynny, a więc myślę, że warto też nieraz, no właśnie, przez przedmiot poczuć pewien duch, pewną wartość. I myślę, że przedmiot nie jest jakby, no, nie wiem, środkiem świętości, ale on nam pomaga jakby doświadczyć tej świętości. I myślę, że warto, żebyśmy też właśnie tej cudowności tego obrazu gdzieś tam doświadczali w swoim życiu, wypraszając wszelkie potrzebne łaski. Tym bardziej, że właśnie oryginał, fresk w Rzymie, kaplica, jakby, która jest zrobiona w tym miejscu, gdzie jest ten fresk, obudowana jest tablicami i błotami wdzięczności właśnie za przeróżne cuda, które za przyczyną Matki Przedziwnej są uczynione. Obraz powstał na potrzeby zgromadzenia Sacré-Cœur. Jest jakby ich Matką Bożą. Został namalowany w 1844 roku, tak jak mówiłem, na ścianie klasztornego korytarza Trinità dei Monti w Rzymie, przez młodą jeszcze wtedy wstępującą do klasztoru Paulinę Perdrò. Początkowo fresk nosił nazwę Madonna z Lilią. Dopiero 20 października 1846 roku, kiedy wizytował ten klasztor papież Pius IX, kiedy przechodził w tych krużgankach tego zgromadzenia, kiedy stanął przed tym obrazem, miał powiedzieć: o Mater Admirabilis. I w tym momencie poświęcił go i ustawił święto liturgiczne, które przypada właśnie dzisiejszego dnia, 20 października. Obraz przedstawia Madonnę, Przątkę, więc znowu kolejna nazwa. Matka Przedziwna, Madonna z Lilią, Przątka, jest jeszcze nazwa Dziewica w Świątyni i tych nazw jest mnóstwo. On jakby zatrzymuje chwilę, przerywa Maria pracę, przymyka oczy, zapatruje się w rzeczywistość Boga. Jest to jakby wzór spokoju i pogody przy pracy, spokoju, którego źródłem jest właśnie życie wewnętrzne, niezmęcona niczym jedność z Bogiem. Siostry Sakrakel czczą ją jako patronkę życia wewnętrznego, właśnie łączącą modlitwę i działanie. Myślę, że warto też przytoczyć zmaganie tej siostry Pauline Pedro, która malując ten oryginał właśnie wiele ciekawe też podaje informacji. Najpierw studiowałam sztukę, szczególnie malarstwo freskowe. Zaczęłam malować obraz. Nie powiem, jak łatwo było mi nakreślić kontur obrazu, którym tak długo odciskał się w moim umyśle i sercu. Mój ołówek zdawał się mieć skrzydła. Moją jedyną pomocą stał się murarz wysyłany, aby każdego ranka pokrywać ścianę świeżym wapnem. Musiałem namalować to, gdy było jeszcze świeże, albo raczej wilgotne. 22 czerwca 1844 roku, święto Matki Boskiej Pokoju, ukończyłam twarz mojej drogiej Madonny. Od 6 rano do 7 wieczorem pracowałam nad tą słodką, czystą twarzą. Ściana cały czas pozostawała idealna. Matka Boska mi pomagała. Pomyślałam, ale nikomu nie powiedziałam o moim sekrecie. Łatwo mogłam zrozumieć nieufność, jaką wzbudził niedokończony obraz. Przedstawiał najbardziej żałosny wygląd. Byłam niemal przerażona tym widokiem i poprosiłam o pozwolenie na powieszenie zasłony przed niszą. Po zrobieniu tego kontynuowałam pracę w samotności. Sama Paulina Pedro, próbując później malować obrazy na podstawie tego fresku, przyznaje, że nigdy nie byłam w stanie odtworzyć twarzy oryginału. Paulina wprowadziła również wiele zmian w szczegóły obrazu, bo ten obraz, kopia, myślę, że jest w całym świecie, w Polsce też w kilku miejscach jest, ale nie jest on taki, można powiedzieć, masowy, że ten obraz jest w tysiącach miejsc, raczej myślę, bardziej w setkach niż w dziesiątkach miejsc. I tworząc te kopie oryginały, sama również wprowadza różne zmiany. Widać, że na przykład na niektórych dziełach w koszyku coś rośnie z biegiem lat, lamówka jej sukni ma inne wzory, kolory, podobnie jak dzieło na podnóżku, kolornici, którą wszędzie jest czasami czarna, wazon, który jest czasami przezroczysty, czasami niebieski, tło czasami odzwierciedla zwyczajnie to, co widzi, gdy maluje. Na jednym obrazie jej kopii jest na przykład namalowane 5 małych ptaszków bawiących się wokół wizerunku Marii. Śmiałem się, jak patrzyłem na ten obraz, że z tyłu widać zabaw Jerzykowski, nie? Więc możemy zobaczyć, co chcemy tak naprawdę, nie? Troszkę taka nadinterpretacja. Myślę, że to, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj w jakiś szczególny sposób zapamiętali, patrząc na ten obraz, to to, że ona uczy nas łączyć. Łączyć właśnie ten świat duchowy i świat materialny, a więc ten świat, w którym przebywamy i istniejemy. Ta wrażliwość na życie wewnętrzne otwiera ją też na działanie. I warto zobaczyć tą kolejność też, że potrzebujemy świata wewnętrznego, duchowego, aby ubogacić swój świat zewnętrzny, fizyczny. Taką interpretacją obrazu, którą też będę się posługiwał w tygodniu, wracając do poszczególnych znaków, jest utwór Norwida pod tytułem Legenda, który mieszkał w pobliżu i odwiedzał ten klasztor. Spoglądając na Madonnę, właśnie napisał ten utwór. Brzmi on tak. Oto siedzi na tronie królowa w kolorach narodu. Po lewej stronie kądziel Marta. Po prawej stronie te lilie, które nie przędą, ale piękniejsze od Salomona w fale swojej Maria. A królowa korony polskiej wszędzie nić czynnego życia Marty w stronę Marii. I doprzędła już do połowy i zadumała się. I nachyliły się lilię pączkami swymi ku swej ku lewej stronie, ku kądzieli. I zadumały się tak, jak sama przątka i są w pełności rozwinięcia i obrócona jest książka, jakoby czytania perolit nastąpił. Warto, żebyśmy ten dzisiejszy dzień uczynili takim świadomym dniem właśnie zwrócenia uwagi na to, jak wygląda nasz świat duchowy, jak to wygląda to nasze życie wewnętrzne. Chciałbym zaprosić wszystkich do tego, byśmy w tym tygodniu na ten świat zwrócili uwagę i podjęli jakieś starania, żeby rzeczywiście ten świat wewnętrzny tworzyć, budować i rozwijać.